przed sobą mam album z plemionami poznańskimi. Jest plemię artystów, przedstawiciel plemienia kominiarzy, przedstawiciel plemienia zbieraczy surowców wtórnych. Piękny pan z Jeżyc tutaj kartony zbiera. Jest też przedstawicielka plemienia ekspedientek, ale są też plemiona bogaczy, polityków, kamieniczników. Jest też plemię duchownych, ale zaraz za tym jest przedstawicielka plemienia lesbijek. Od kilku lat realizuję taki projekt, który się nazywa Plemiona i on jest poświęcony symbolicznemu podziałowi, trybalizacji społecznej. W jednej społeczności jest nas wielu, mamy różne funkcje, role, mamy też różne predyspozycje i nagle jakby system od góry zaczyna nas w jakiś sposób piętnować. Ty jesteś tym, ty jesteś tym, tak jak kastowość. W Polsce to nie jest głośno powiedziane, tylko po cichutku, ale to funkcjonuje, taki symboliczny podział. I to, że nie wszystko od ciebie zależy w życiu, że jest to zbieg różnych systemowych sytuacji, że nagle po prostu stajesz się tym, kim jesteś i nigdy nie będziesz miał szansy stać się kimś innym. I jest to dosyć duży problem, zwłaszcza, że ta plemienność jest coraz głębsza w Polsce i ona nabiera teraz w ostatnich kilku latach agresywnej odmiany i musisz się zdeklarować, kim jesteś. Czy jesteś po tej stronie, czy po tamtej, czy jesteś lewakiem, czy prawakiem, czy heteroseksualistą, czy homo. I to niezwykle po prostu jest dla mnie niepokojące i bolesne. I cały czas nad tym się zastanawiałam. Zaczęłam fotografować też takich zwykłych ludzi, jakby przez tą pracę, przez pokazywanie tych portretów, chciałam pokazać właśnie tą cichą przemoc, która w społeczeństwie, w systemie panuje. Na przykład społeczeństwo wymusza na tobie określony sposób ubierania się, zachowywania się. Chcesz zostać kibicem? No to dobrze by było, jeżeli chcesz być akceptowany w swojej grupie, że specjalnie się ubierasz. No nie pójdziesz tam na przykład we fraku i w cylindrze, bo po prostu nie będziesz należał do nich. Musisz odpowiednio się ubrać i wtedy oni cię akceptują jako plemię. Pracujesz w biurze, to musisz odpowiednio wyglądać. W każdej grupie jest określony dress code, określone oczekiwania i to jest właśnie jeden z elementów takiej przemocy społecznej. Nie? Wyglądaj tak jak my, wtedy cię akceptujemy. Zrobiłam projekt plemiona w Poznaniu, zrobiłam projekt plemiona w Warszawie. I sobie zaczęłam myśleć, co dalej, jak dalej mówić o tym. Pojechałam do Rwandy zrobić jakby następny etap tej mojej pracy zatytułowanej Plemiona. Tam jest przez cały rok temperatura około 25 stopni. Nigdy nie jest bardzo gorąco, nigdy nie jest bardzo zimno. Nie ma wiatru, nie ma jakichś specjalnych klęsk żywiołowych. Raz dziennie deszczyk popada. No jest cudownie, po prostu cudownie. Jak jesteś, jak w raju się czujesz. I w tym raju nagle zapanowało piekło 20 lat temu. Nagle na sygnał ludzie po prostu zaczęli się masowo mordować. Zginęło prawie milion osób. Szekspirowski dramat. To nie można tego tłumaczyć jak jakąś historię kolejnej wojny. To było coś, co wymyka się takim zwykłym opisom wojennym. Źródło było banalne. Właśnie takiej prostego podziału w cudzysłowie plemiennego. Ponieważ ta kraina, Rwanda, wielkość województwa lubuskiego, żyła sobie w miarę w spokoju, w harmonii i nagle przyjechali Belgowie. Popatrzyli, co wy tutaj tak w takiej harmonii żyjecie, o co chodzi, co to jest Tutsi, Hutu, o co chodzi. Byłeś Tutsi, jak miałeś 6 krów. Jak zajmowałeś się rolnictwem, wtedy byłeś Hutu. Prosta sprawa. W Polsce jest to samo. Są podziały ekonomiczne, prawda? Jesteś biznesmenem albo jesteś, nie wiem, robotnikiem. To samo jakby w Afryce. Prosty sposób podziału społeczno-ekonomicznego. I nagle przyjeżdżają Europejczycy i zaczynają manipulować społeczeństwem, właśnie podkreślając podział, symboliczny podział. Mało tego, przywieźli jeszcze miarki do zmierzenia nosa, głowy, uszu i rozstawienia oczu. I zaczynasz mówić, ty jesteś lepszy, bo masz lepszą głowę, a ty jesteś gorszy, bo odstają ci uszy. Tobie się należą pieniądze, bo jesteś wyższy, a ty idź tam gdzieś do roboty i nic nie znaczysz, bo jesteś niższy, albo odwrotnie. No to jest prosta droga do wojny. I Europejczycy zaczęli manipulować tym przez siebie stworzonym oficjalnym podziałem. Na przykład, co zrobili złego? Wydali dowody osobiste. rozmawiając z Afrykanami, dosyć często wychodził ten motyw oficjalnego dowodu osobistego. Dopóki społeczeństwo ma tą możliwość miękkiego przechodzenia jakby od klanu do klanu, wszystko jest w porządku, bo ty znasz możliwości zmiany swojego miejsca. W momencie, kiedy ktoś ci mówi i ktoś pisze na kartce, ty jesteś tym i nigdy nikim innym nie będziesz, wydaje tobie dowód osobisty. I tutaj jest na zdjęciu właśnie taki zniszczony troszkę, bo to z muzeum dowód osobisty, gdzie właśnie Belgowie wydrukowali rubryczkę, gdzie jest napisane Hutu, Tutsi, Twa, Naturalize. I musiałeś określić swoją tożsamość. Miałam bardzo fajne spotkanie z takim gwiazdorem tamtejszej muzyki Raga Dance, chyba tak się nazywa, Rafiki. Głównie mówił o tym motywie tej całej historii, że od tego momentu zaczęło robić się źle. Od momentu właśnie, kiedy Europejczycy kazali wszystkim się zdeklarować. Do eskalacji tego cały czas mówię, rękami Europejczyków było to robione. Doszło w 1994 roku, gdzie, co jest też niesamowite, bo ci ludzie pewnie by nie wstali w końcu i nie zaczęli mordować tych sąsiadów, ale tamtejsze radio zaczęło jak mantrę powtarzać. Idź, wstań i zetnij wysokie drzewa. Po prostu szok. Zetnij wysokie drzewa. Wysokie drzewa nazywano Tutsi, tak? Czyli osoby wysokie. To radio codziennie rano po prostu mówiło idź, wstań, nie idź do pracy, tylko idź, zetnij wysokie drzewa. I podawało ciurkiem adresy, gdzie mieszkają osoby właśnie, które mają wpisane w dowód Tutsi.
Ci ludzie są brudną, obrzydliwą rasą. Musimy ich wytępić. Musimy się ich pozbyć. To jedyne rozwiązanie. Zaśpiewajmy. Cieszmy się, przyjaciele. Karaluchy zostały wytępione. Cieszmy się, przyjaciele. Bóg się nigdy nie myli.
Afrykanie zaczęli prosić o pomoc, cały świat, Amerykę również. Afrykanie zaczęli wołać, że jeżeli Amerykanie nie chcą pomóc bezpośrednio fizycznie, chociaż tam stacjonowały te oddziały ONZ, ale one nic nie robiły, to chociaż, żeby wyłączyły to radio cholerne, piekielne. Ta Ameryka odpowiada, no sorry, my nie możemy wyłączyć tego radia, bo my jesteśmy za wolnością słowa. Cały czas mam to w głowie, tę historię, gdy teraz toczą się dyskusje, ile media mogą pokazywać, ile mogą mówić, ile nie mogą. Czy to dobrze jest, że pokazują i wpuszczają w eter ludzi szerzący nienawiść, czy nie? Wiele osób z mediów mówi, ależ tak, no musimy pokazywać różne punkty widzenia. Nie do końca, tak? Bo słowo jest silne. Słowo ma siłę hipnotyzowania.
Zaśpiewajmy. Cieszmy się, przyjaciele. Karaluchy zostały wytępione. Cieszmy się, przyjaciele. Bóg się nigdy nie myli.
W tym momencie historii jakby w Rwandzie nie wolno oficjalnie mówić o plemionach. Jest to słowo zakazane. Podobnie jak słowo Tutsi i Hutu, można tylko mówić szeptem. I jak rozmawiałam ze znajomymi, to właściwie cichutko się mówi na ucho. No żeby to społeczeństwo, które zostało tak strasznie zgwałcone zupełnie, żeby ono jakoś podniosło się z tej traumy, to jest taka polityka teraz jakby przemilczania problemu. Poznałam bardzo wiele osób na miejscu z różnych środowisk, z różnych tych plemion, robię teraz rękami cudzysłów, plemion społecznych. Poznałam artystów i intelektualistów, naukowców, aktorów, robotników, taksówkarzy, panie, które na co dzień zajmują się takimi czynnościami jak gotowanie, wychowywanie. To piękne jest społeczeństwo. Rwanda po prostu prze do przodu niesamowicie, rozwija się niesamowicie. To nie było społeczeństwo na niskim poziomie. Po prostu było znakomicie zmanipulowane. A jednocześnie w kulturze afrykańskiej jest pewien rodzaj emocjonalności, który łatwo podkręcić. No, Polacy też są emocjonalni. Dlatego są te wszystkie pochody, dlatego są te wszystkie manifestacje, palenie tęczy i inne takie historie. To jest właśnie to, jesteśmy emocjonalni, łatwo nas podgrzać. Pierwsze dwa tygodnie miałam taki efekt w ogóle bycia obcym zupełnie obcym człowiekiem. Właśnie przez to, że byłam widoczna, no a właściwie fotograf nie powinien być widoczny, wiesz, powinien się zlewać z tłem i być jakąś szarością, a tu nagle jesteś na patelni. Wszyscy cię widzą, dzieci krzyczą za tobą ciągle biała, biała, muzungu, muzungu. Najpierw trzeba było zrobić jakby lokalne znajomości, bo jesteś biały, jesteś obcy, to nie jest takie łatwe, żeby zacząć fotografować ludzi. Pomagała mi w projekcie Małgosia Wąsińska, antropolożka, od wielu lat jeżdżąca do Rwandy, pracująca w tym terenie. I zaczęłyśmy zapraszać po prostu zwykłych ludzi. Żeby opowiedzieć o tej sytuacji afrykańskiej, to trzeba robić proste zdjęcia prostych ludzi, którzy właśnie przez tą swoją naturalność, prawdziwość, może więcej powiedzą niż te wszystkie jakieś dramatyczne książki i reportaże. I zrobiłyśmy tych zdjęć kilkaset, chociaż mam takie poczucie, że jeszcze raz tam po prostu muszę jakby wrócić i dokończyć ten projekt. Udało nam się też do takich niszowych środowisk dojść. Mamy zdjęcie ulicznej prostytutki, chłopaka, który jest takim taksówkarzem motocyklowym, kucharki, takich prostych ludzi. To nie było proste, naprawdę, to nie było łatwe. Afrykanie boją się fotografii, nie wiedzą jaka jest, po co, ponieważ jest to społeczeństwo inwigilowane, cały czas pod kontrolą, więc oni za bardzo, też nie ma tej kultury tego pstrykania, które jest u nas, tego turystycznego pstrykania, a jednak w takiej krainie, tak mocno doświadczonej i w której nie istnieje ani sztuka współczesna, ani turystyka, to nie bardzo wiedzą, o co ci chodzi, nie? Że może chcesz jakąś krzywdę im zrobić. No, moc obrazu jest bardzo wielka i wszyscy wiedzą, że fotografią można komuś zbudować życie, można komuś zniszczyć życie. No, takie są media. Rwanda, Rwanda, yeah, yeah. Rwanda, Rwanda. Tutaj mamy ważne zdjęcie. Poszłyśmy któregoś wczesnego ranka na pole. Dolina od razu koło miasta, koło Kigali. Bardzo ważna dolina rzeki, gdzie właśnie przez ten miesiąc tysiące Tutsi ukrywało się po prostu w trawach, w krzakach. I poszłyśmy sobie na spacer. Akurat była banda chłopaków, którzy tam pracowali. Przy pielęgnacji tych pól często używa się takich solidnych maczet z wygrawerowanym miejscem produkcji Made in China, tak jak 20 lat temu. No więc to wygląda dosyć niesamowicie i zagadałyśmy tych chłopaków. Udało się zrobić zdjęcie. Proste, frontalne, trochę przypominające takie zdjęcia jak z lotniska albo legitymacyjne. Jedynym ich atutem ma być to, że ma być czujny wzrok, po prostu tego czujne spojrzenie. Masz mieć takie wrażenie, że przez chwilę się z nim spotykasz, z tą osobą tam, która była fotografowana. Akurat to zdjęcie też niezwykłe jest, bo chłopak ma naprawdę taką wielką maczetę w ręku, ale dodatkowo koszulkę z wizerunkiem Baracka Obamy, prezydenta Ameryki. Znając historię Ameryki, która wycofała się rakiem przed chronieniem tych ludzi. No i chłopiec, no ile może mieć lat? 15 z dzieckiem. Właśnie takie dzieci brały takie maczety chińskie i ścinały głowy wysokim sąsiadom. Rwandyjczycy mają coś takiego w sobie, że bardzo się serdecznie do ciebie uśmiechają. Natomiast po pewnym czasie, jak patrzysz na nich albo jak robisz im zdjęcie, to nagle jak ta cała jakby spontaniczność afrykańska z nich schodzi, ta taka dosyć powierzchowna, to nagle po prostu te wszystkie oczy stają się takie smutne. Po prostu wypływa szybko ta dusza taka, nie? Że te oczy cały czas wyglądają, jakby miały w sobie łzy. Kilkanaście kilometrów od miejsca, gdzie mieszkałam, jest granica z Kongo. Kongo to jest olbrzymia kraina wielkością kilku państw europejskich. Teren zamieszkały przez kilkadziesiąt milionów osób, gdzie właściwie jest straszna bieda. Ale co jest? Tam są kopalnie rzadkich minerałów, które potrzebne nam są do naszych komórek i laptopów. Wydobywa się 80% światowego zapotrzebowania właśnie na te minerały w Kongo. W związku z tym cała nasza cywilizacja cyfrowa bazuje tylko na Kongo, które po prostu jest w totalnym chaosie. Kopalnie to nie są jakieś bezpieczne miejsca uprzemysłowione, tylko to są po prostu dziury w ziemi, gdzie ludziom się prawie, że tam nie płaci albo jakieś kompletnie psie pieniądze i oni tam praktycznie łyżkami wydobywają te minerały. Odbiorcami są wielkie koncerny światowe, którym nie zależy na tym, żeby były wyższe ceny. Wszyscy utrzymujemy teraz to Kongo jako jądro ciemności, które buduje naszą cywilizację. Tak więc mamy tutaj, mamy wielkie Kongo, które jest grabione dla naszej wygody, naszej światowej, europejskiej wygody. Mówię o swojej komórce, o twojej komórce, o państwa laptopie, o iPodach, iPadach i tej całej menażerii cyfrowej. I to wszystko, żeby dobrze działało, to ludzie w Kongo po prostu łyżkami wydrapują te minerały w dziurach w ziemi. I jesteśmy teraz, z powrotem wracamy do Rwandy, która jest malusieńka. Tutaj, może tutaj. To jest kraina cała położona na wzgórzach. O, tutaj już jest nowa reklama telefonów komórkowych. Wszędzie kładzione są światłowody. Rwanda zmienia się właściwie z roku na rok. I jest to miejsce, które wydaje się, że jest przygotowywane po prostu na takie zaplecze, na takie biuro Afryki. Chaos sobie utrzymujmy w Kongo i to Kongo tam grabmy. Natomiast interesy będziemy przybijać w Rwandzie. I tam są budowane już nowe hotele. Obok Kigali, tam gdzie byłam, jest po prostu w szczerym polu budowane jedno z największych lotnisk w Afryce. Więc tutaj mamy już po prostu jako inną sytuację, tak? Że najlepiej jest przyjechać do Rwandy, gdzie jest bezpiecznie, pełno wojska. Po czym po prostu zlecasz tylko w Kongo zamówienie, przemycane jest cichutko w nocy statkami do Rwandy i tam już rozparcelowane do wielkich firm światowych. Pojechaliśmy na wycieczkę nad jezioro Kivu. To jest, zaraz ci pokażę, czekaj. To jest takie cudne jezioro, piękna pogoda, cisza, ciepło. I siedzimy sobie nad tym jeziorkiem, zapada wieczór, gwiazdy, z dala widać taką czerwoną łunę od wulkanu w Goma. No, jestem zachwycona. I nagle koło nas, bezgłośnie, zupełnie bez światła, przepływa statek widmo w stronę Konga, bo jezioro Kivu graniczy z Kongiem, to jest tam 3 km. I tam właściwie główna linia jest przerzutu. Już patrzysz na wielki wóz, mały wóz, nic tobie nie przeszkadza i nagle koło ciebie duży statek przepływa w ogóle bez świateł, bez niczego. Ja sobie pomyślałam, Jezus, co oni się tam gdzieś rozwalą o te wysepki. Czy noktowizor mają na oczach, czy co? Jakieś muszą mieć, a te statki nie są jakieś wypasione, to są takie stare łajby. No i co, w jedną stronę płyną alkohol, narkotyki, pistolety, a w drugą stronę towar, który uda się wydrapać z tej krainy. Jesteś świadkiem światowego przestępstwa. Na ludziach, na społeczeństwie, przede wszystkim na prostych ludziach. I to jest wszystko robione w tych białych, korporacyjnych rękawiczkach. I jakby jadąc od góry, tak, to wszystko później to ładnie wygląda. Billboardy, ładne laptopy, idziemy do sklepu. Idziesz sobie, mówisz, Jezu, kupię sobie nowy, chcę taki piękny laptop. A potem jedziesz tam i widzisz to jakby od dołu, tak? Poharatani ludzie, biedne kobiety, zabójstwa, gwałty, przemoc. I to wszystko w tych pięknych okolicznościach. To inaczej trudno jest to opowiadać niż językiem sztuki. Zobacz teraz zdjęcie z ulicy, jak rozkopują tą czerwoną afrykańską ziemię, żeby kłaść grube światłowody. Już tu są światłowody wszędzie, już tam będzie teraz internet, komunikacja, cywilizacja. Piękna Rwanda, uprzemysłowiona. Ale tu jest, czekaj, jeszcze tu jest fajne też zdjęcie, ponieważ cały wysiłek jakby tego społeczności rwandyjskiej jest na to, żeby się oderwać od tego piekła, które było. W związku z tym teraz jak powstają jakieś liczne salony piękności i salony fryzjerskie i różne tam takie miejsca, gdzie się ludzie spotykają, to wszystko w nazwach musi mieć coś takiego, wiesz, nowego. Tu akurat widzimy na zdjęciu salon fryzjerski, który się nazywa New Life Saloon, salon Nowe Życie, w dzielnicy Gikondo. To jest taka dosyć biedna dzielnica prostych ludzi. Bardzo mi się podoba to, że jeszcze do Afryki nie dotarły drukarki solwentowe w zbyt dużej ilości, które zadrukowały naszą Polskę banerami. W związku z tym, żeby mieć ładną fasadę, to trzeba ją sobie wymalować. Czyli miejscowy artysta bierze pędzelek i maluje panią, pana, kwiatki, napisy. Pięknie wymalowana właśnie fasada z dużym wymalowanym napisem New Life Saloon. No i wesołe chłopaki zapraszają. Tu jeden z nich jeszcze dodatkowo ładuje komórki. Nie każdy dom ma prąd po prostu. Poza tym ten system tak do końca prężnie nie działa, więc często w ciągu dnia są przerwy w dostawach prądu. A ponieważ Afrykanie uwielbiają kontakt, więc cały czas wszyscy wiszą na komórkach. Wielu z nich też już ma takie telefony z dostępem do internetu. Ale jest też druga odsłona Rwandy, to jest wioska, to jest bieda. Tutaj takie śmieszne zdjęcie chłopca. Dlaczego w ogóle zrobiłam to zdjęcie tego chłopca? Wcześniej opowiadała mi koleżanka, że czasami przychodzą takie partie darów z bogatego świata i tam są między innymi skafandry narciarskie dla dzieci. I właśnie ten chłopiec, małe dziecko, takie 4-5-letnie na zdjęciu jest ze wsi i rzeczywiście jest w skafandrze narciarskim. I w dodatku jeszcze na tym skafandrze, akurat może tu tak do końca nie widać na następnym zdjęciu, są takie rysunki choinek takich i Merry Christmas jest napisane, więc jak to zobaczyłam, no to naprawdę wygląda to w temperaturze 25 stopni. Ale ten chłopiec już wyrósł trochę z tego skafandra narciarskiego, więc w sam raz ma krótkie teraz rękawki i jest taki po kolana, więc nie jest mu aż tak gorąco, ale to też jest tak, pokazuje tą całą machinę tej pseudopomocy tego bogatego świata, że tam po prostu to wszystko na oślep jest. Dary. Myślę, że jest dużo różnych możliwości pomocy tym najbiedniejszym rejonom. Niekoniecznie skafandry narciarskie. No.